Sztuki dawne i współczesne. Poleca Justyna Nowicka.
Dzisiaj zabieram Państwa do MUFO, do Muzeum Fotografii, do galerii przy ulicy Rakowickiej na wystawę prac Andrija Bojarowa, artysty wizualnego, niezależnego kuratora i badacza sztuki współczesnej. Bojarow mieszka i pracuje w Ukrainie, Polsce i Estonii. Już pod koniec lat 80. rozpoczął eksperymenty ze sztuką wideo, stając się jednym z pionierów tego medium w krajach postradzieckich. Od początku lat 90. jego praktyka coraz wyraźniej sytuuje się w obszarze fotografii konceptualnej. W swojej twórczości konsekwentnie podejmuje refleksję nad statusem obrazu we współczesnej kulturze. Retrospektywa niewielka stosunkowo, ale jednak prezentacja prac przygotowanych przez Bojarowa złożona jest z blisko 100 obiektów. O tej ekspozycji opowie sam autor oczywiście, także kurator wystawy Marek Janczyk, a opowieść rozpocznie dyrektor muzeum Marek Świca.
Jest to postać niezwykła. Nie dość, że jest sam praktykującym fotografem, jest artystą, jest historykiem fotografii, jest historykiem sztuki, jest pasjonatem, badaczem awangardy dwudziestolecia międzywojennego, zwłaszcza środowiska lwowskiego. Jest na pewno wybitnym w tej materii znawcą.
Tak, no i wspaniałym kuratorem.
I jest zarówno kuratorem, osobą, która potrafi również opowiadać z pomocą fotografii o rzeczach ważnych, z pozoru nieistotnych, tworzyć opowieści ze swoich i nie tylko swoich prac, bo jest tu wiele zapożyczeń, rzeczy znalezionych. Wystawa, którą przygotował na naszą prośbę do Muzeum Fotografii, jest swego rodzaju retrospektywą. Niewielką, ale wydaje mi się bardzo wymowną. Myślę, że sama dziś najlepiej o niej opowie. A ja chciałem Państwa zachęcić, żebyście dali się wciągnąć tą wspaniałą przygodę. Z pozoru są to rzeczy na fotografiach banalne, nieistotne, ale one mają swoje sensy. Te sensy nadają też przesłania, które przygotował zarówno autor, podobnie jak osoby, które zaprosił do tego, żeby opisały jego dokonania. To jest taka warstwa z jednej strony bardzo wizualna, atrakcyjna, z drugiej strony wielka przygoda intelektualna.
To prawda. I dobrze, że o tym mówisz, bo oczywiście jest to wystawa fotografii. Wiadomo, że nie wszystkie wystawy w Muzeum Fotografii to wystawy zdjęć, ale też w ogromnym stopniu dla mnie jest to wystawa o pewnej metodzie, w której obraz jest ważny, ale koncept też ma ogromne znaczenie. Właściwie od razu pomyślałam o takim guru tego typu fotografii w Polsce, czyli o Jerzym Lewczyńskim.
I myślę, że dla Bojarowa jest to postać bardzo ważna, bo on naprawdę wchodzi w tematy i w obszary, które, no aż mogę powiedzieć, pozazdraszczam, że jego zainteresowania są tak szerokie, rozległe, że tak wiele wie o sztuce w krajach byłego Związku Radzieckiego, w krajach demokracji ludowej. No jest rzeczywiście wieloformatowy. No, ostatnio krakowianie mieli okazję zobaczyć efekty jego wieloletnich prac, bo był kuratorem wystawy Włodzimierza Pucharskiego w Międzynarodowym Centrum Kultury. Niedawno skończyła się wystawa prezentująca dokonania kobiet, lwowianek, które były wybitnymi twórczyniami i uczestniczkami ruchu awangardowego.
Takiego międzynarodowego, jak się później okazało, mimo że pochodziły ze Lwowa.
No, myślę, że awangarda w dwudziestoleciu międzywojennym dawała tą odskocznię od tej lokalności, że ten krąg nie był aż tak wielki, ale na tyle ważny i skoncentrowany, że tworzył pewną sieć powiązań, która wykraczała poza sprawy narodowościowe, granice państw. Piękna rzecz.
Tak, i na te słowa pojawił się sam autor. Nareszcie w Krakowie nie tylko w roli kuratora.
Ale przecież bycie artystą to jest pierwszy mój zawód. Jakby nie zawód, a w ogóle to jest moje życie. To kuratorstwo to jest takie poboczne działanie.
No, ale
a już
jednak
tak w ostatnich latach jakoś tak wyszło, że to to kuratorstwo jakoś wyszło na przedni plan i to mnie niepokoiło. I to tak naprawdę w końcowym jakby wyniku to przeszkadza działalności artystycznej i przeszkadza praktyce, bo to są jednak zupełnie, najpierw się wydawało, że to pomaga jedno drugiemu, a szczególnie w ostatnie 3-4 lata to już ewidentnie przeszkadzało po prostu. Także to jest naturalny bieg wydarzeń, nawet ja bym powiedział z opóźnieniem pewnym, a stało się też w jakiś sposób naturalny, dlatego że dwa zdjęcia tutaj z jednej pokazywanej serii znajdują się w kolekcji Muzeum Fotografii.
Czyli ma pan dobre relacje z muzeum i bliskie związki.
I bliskie związki, przyjacielskie stosunki z Markiem już od dawna Świcą i z Dominikiem Kuryłkiem. Miałem taki artist talk 2 lata temu na Józefitów. Oczywiście wiedzieli o czym w ogóle chodzi u mnie. Wiedzieli oczywiście zainteresowanie o historii lwowskiej fotografii, głównie lwowskiej, ale nie tylko. No i tak jakoś w naturalny sposób. Też ktoś się zdziwi chyba, może nie pani, kiedy widzi to zdjęcie. Że fotografią tak naprawdę zainteresowałem się relatywnie niedawno. Jak dla mojej 30-letniej praktyki, to ponad 30-letniej, że to może z 10 lat temu, a to też ciekawe, że to zainteresowanie zaczęło się od tych miesięcy fotografii w Krakowie. Że jakoś przyjechałem i się zainteresowałem. To się zdziwi, bo korzystam jakby formalnie, korzystam z fotografii, ale bardzo się oglądam się, kiedy mówię o mnie fotograf, to ja tak trochę, to mnie zaskakuje.
Czy to o panu na pewno?
Bo to na pewno nie o mnie, bo trudno mnie nazwać fotografem, parazytem na fotografii, to można.
To jest pewna praktyka fotograficzna również, o której porozmawiamy, ale jedno chciałabym ustalić na początku. Czy jest tutaj chociaż jedno pana zdjęcie?
Instalacja w holu to jest cała z moich zdjęć, takich, co nazywam bezpośrednią fotografią. Oczywiście to no trudno powiedzieć, że to uprawiałem, to, ale robiłem taką fotografię jeszcze i na film, później już na cyfrę też robiłem, a ta instalacja jakby jest moją taką w ogóle refleksją o czym jest fotografia, czym jest fotografia, jakim zasobem. To jest około połowy instalacji, która była na wystawie w Kijowie w Arsenale. Wystawa się nazywała Czułość od słowa światło-czułość, sensitivity, współczesna fotografia ukraińskiej. Tam jakby reflektowałem nad tym, co to moja refleksja nad tym, co jest fotografia i tam wszystko to jest jakby z fotografii bezpośredniej i pokazuje, że sam dla siebie, że ona może być zupełnie różnych typów, ta fotografia. Jeżeli Moholy Noć mówił o 8 sposobach widzenia i tam były po prostu różne podejścia do tej fotografii. Montaż, heliografia, nie wiem, bezpośrednie fotografie, to jest 8 sposobów bezpośredniej fotografii. 8 różnych cięć na rzeczywistości, tak zwanej, zawsze podkreślam, na tak zwanej rzeczywistości. Tak.
No właśnie, czyli w zasadzie mamy do czynienia, mam wrażenie, z przewagą pytań tutaj, ale jednak jakieś zdjęcia są, jakieś odpowiedzi są, więc zapytałabym, może jakoś tak najprościej, szukam jakiegoś łatwego wytrycha do tej wystawy, która jest bardzo też skomplikowana, to nie jest prosty obraz świata. Albo inaczej, to jest bardzo, bardzo nieprosty obraz świata. Na jakich zasadach, według jakich wzorów pan tę rzeczywistość tutaj konstruuje?
No nie ma prostego podejścia, jednoznacznego i jeżeli się pojawia, to zawsze jest tylko jeden jakiś wymiar i zawsze jest w tym ciasno, dlatego tak naprawdę nie lubię o tym mówić. Naprawdę, bo to się nie poddaje werbalizacji, na tym to wszystko polega. Że tutaj jest jednak inna mowa, którą werbalizować to już zupełnie. Jak jeden z moich przyjacieli artystów w Lwowie mówi, no gdybym chciał powiedzieć, to bym powiedział.
Ale my po prostu powiedział.
Tak, ale my rozmawiamy i coś trzeba szukać. I jak pani zapytała o zasady, czy o jakie zasady, no to dlatego jest motto Stemmersona, że jak można poruszać zasady, kiedy się ich nie ma i no właśnie na tym to polega i dlatego nie jestem fotografem, bo po prostu te zasady, no nie wiem czy brzydkiego słowa użyć, olewam, ale na tym to wszystko polega, na olewaniu tych zasad, które są stricte odnoszone do fotografii. Może też to pochodzi od tego, że zaczynałem od malarstwa, a malarstwo pod koniec lat 80. używało gęsto i zresztą i teraz używa i zawsze używała fotografii. I w pewnym momencie to było jakby dwojaki taki był ruch. Stwierdziłem to, po co ja będę przemalowywał, to konceptualny taki ruch, z kogo ja mogę to przefotografować po prostu. I już szczerze mówiąc, przy budowaniu tej wystawy i przy tych tekstach wspaniałych, które się pojawiły, bo to 5 esejów jest do tej wystawy, to jest jej ogromne osiągnięcie. Stwierdziłem, że ja jakby przywróciłem fotografię, wyjąłem z powrotem z malarstwa. Jakby ją odzyskałem już z malarstwa i to może być pewnym kluczem też, ale to jest jeden z tych kluczy.
Właśnie, szukamy dalej wobec tego. Skąd są obrazy, które oglądać możemy na wystawie? Ta część, od której rozpoczęliśmy rozmowę, to są pana ta bezpośrednia fotografia. No ale tutaj mamy takie obrazy, których oczywiście nie mógłby pan zrealizować w żaden sposób, bo na przykład są dużo wcześniejsze niż my.
No, jaka w tym jest zasada? No, o fotografii przecież wiadomo, że im starsza, tym najczęściej nabiera wartości i tam już się z niej robi dobre wino albo później nawet koniak, jak nawet to można powiedzieć o własnych zdjęciach, że są ciekawsze, jak ucieka czas i wtedy ciekawi. No dlatego to są na ogół starsze zdjęcia, różne antykwaryczne, wydawnictwa antykwaryczne, starsze, kiedy się już ma dystans do tej znowuż tak nazwijmy to rzeczywistości, kiedy się ma dystans i wtedy rafinować z tego jakby łatwiej, jakby przyrodę tego obrazu i to mnie zawsze interesowało.
Ale pan z tymi obrazami pracuje, to nie jest tylko kolekcjonowanie, nie wiem czy to jest dobre słowo, poszukiwanie, gromadzenie, ale także, mam wrażenie, tu się rozglądam, pewne operacje, nie wiem, na formatach na przykład.
No, na formatach najczęściej z tą starszą fotografią, bo wtedy po prostu nie było takiej możliwości. Czasem, żeby wyciągnąć tą esencję ze zdjęcia, no to trzeba je dobrze powiększyć i wtedy wynikają, dlatego nie przez przypadek są klatki z blow-upa, tylko też nie oryginalny jest blow-up w wykonaniu Lewczyńskiego. To oczywiście to jest takim podejściem. Kiedyś miałem taką, nie pamiętam już z kim, z koneserów fotografii, taką dyskusję, czy ja w ogóle mam na to prawo, a ja uważam,
tak,
że mam.
Duch Lewczyńskiego oczywiście jakoś jest w tej wystawie.
No jest, ale tak stwierdziłem właśnie też przed wystawą, dlatego jest dość długie motto z Temersona, że to może najbliższy w takich odniesieniach, jeżeli szukać i Lewczyński, i Robakowski, ale Temerson może jednak najbliżej i dlatego to motto jest nawet na plakacie, że nie da się łamać zasad, skoro się ich nie ma. Dlatego tak czuję się wolny z tym. Specjalnie nie obrabiam zdjęć. No, zaczynałem w bardzo prosty sposób. Po prostu nie mogłem robić tych zdjęć bezpośrednich, bo zawsze mi się wydawało, że ich za dużo jest już na świecie, istnieje. Dlatego na ogół to było makrofotografia, mikro i makro, po prostu na czarno-biały film robiłem zdjęcia innym zdjęciom i na tym to wszystko polega. Można to w różny sposób jakby traktować, różne do tego mieć podejścia.
To bardzo ciekawe, co pan teraz powiedział o tym nadmiarze obrazów. Myślę, że wszyscy tego doświadczamy, nawet nie mając takiej refleksji. Czyli to byłaby może nie tyle zasada, ile jakaś może trochę współrzędna, albo coś, co trochę o tej wystawie coś mówi, jakaś rezygnacja, jakieś odejmowanie może.
No może nie odejmowanie, ale pójście w głąb raczej, bo też następna zasada, czy jakby fundament tego, że jednak ten świat, który widzimy na obrazkach, to stanowi nasz pierwotny świat, nie świat, którego doświadczamy codziennie, jednak znamy go i od dzieciństwa znamy z obrazków, nie wiem, najpierw widzimy krowę jednak w książce raczej, większość z nas, a później już jakby żywą i nie zawsze, i często to może być zaskoczeniem, bo jednak ta z obrazku jest nam bliższa i to dotyczy oczywiście nie tylko krowy czy kruka, o czym kiedyś Sartre zresztą zresztą pisał, że najpierw dziecko widzi kruka w książce na ogół, a dopiero później w parku może czy w lesie zobaczyć tego kruka. Dlatego uważam to obrazkową rzeczywistość, jako podchodzę do tego jako do pierwotnej rzeczywistości. Już nie mówiąc o dzisiejszych monitorach, telewizorach, z których czerpiemy, z których budujemy, no najczęściej po prostu urojony świat. To jest urojeniem, to wszystko jest urojeniem naszym.
Czyli nasza rozmowa również się jeszcze bardziej komplikuje, bo właściwie o czym rozmawiamy. Widzę tutaj coś, co przypomina mi plakat, ale proszę mnie wyprowadzić z błędu.
Ten czerwony?
Z tym, tak, z koltem.
To, takie kiedyś zobaczyłem w takim komisie we Lwowie bardzo dziwną rzecz, bo to też taki antykwariat, tak jak i te wideoprinty. To jakaś taka jedna z pierwszych telewizyjnych gier była, że się strzelało do telewizora i to jest tylko skan opakowania, też nie ma tam żadnej obróbki i to jest skan opakowania właśnie, nawet nie pamiętam komu dałem ten pistolet, ale bardzo mnie urzekło właśnie ta okładka, gdzie jest tekst tylko po japońsku i widać kowboja, który strzela do telewizora właśnie z tego kolta, no tak, taki elektryczny kolt do jakiejś gry bardzo wczesnej, przedkomputerowej jeszcze gry telewizyjnej.
A przed nami kotki.
Cóż, kotki to najlepiej by polecałbym wspaniały esej Natalii Romiek, która napisała oddzielny esej i chyba wszystkie teksty, publikacja pojawi się niestety tylko online i od poniedziałku będzie na stronie MUFO i uważam, że to jest, no, bym powiedział, genialny tekst, który warto przeczytać. Tam od tych kotków się zaczyna i jakby ona próbuje tłumaczyć od siebie kilka innych też zdjęć z tego czasu i z tej serii, bo to jedno z wczesnych prac początku lat 90. To jest też makrofotografia już mocno powiększona z jakiejś, nie wiem, nie lubię mówić o źródłach, gdzie te zdjęcia robię, bo w sumie to nie ma znaczenia, albo wyprowadza na jakieś błędne, mi się wydaje, tropy. A to zdjęcie, no dobra, powiem, to zdjęcie kotków podchodzi chyba z jakiejś domowej encyklopedii radzieckiej z lat 50., ale jest nie do poznania, bo to malutkie, mniejsze niż pudełko od zapałek, jakieś fotografia, z którą powiększyłem, wyszło to ziarno i to jest inna zabawa. Ja nic nie robię, nigdy nie obrabiałem mnie żadnych photoshopów, oczywiście to jeszcze zaczynałem wcześniej, przed, ale jak przy kopiowaniu pojawiają się jakieś szumy czy zakłócenia, to często po prostu ja je wyłapuję i mówię, że w tej przestrzeni pomiędzy oryginałem a kopią pojawia się pewna prawda, tak to nazywam, i próbuję to wyłapywać też.
Ta prawda, na którą właściwie ani twórca zdjęcia, ani sama rzeczywistość nie mają jakoś bezpośredniego wpływu. Ona pojawia się niejako mimochodem.
Prawda? Mimochodem, ale warto ją wyłapywać i najczęściej po prostu takie udane są jakieś rzeczy, z tego wynikają, gdzie jak mówię, widzę, że coś w tym jest.
Bardzo proste pytanie. Wydaje mi się, że się ono robi coraz trudniejsze. Właściwie o czym jest ta opowieść?
O tak zwanej rzeczywistości, albo o tym urojeniu rzeczywistości.
A tytuł wystawy?
Analog post digital, ale co w tym trudnego?
Jeszcze raz.
A nie, jest w podtytule, że wystawa, ale ja tego przewrotnie użyłem, jakby...
Znaczy...
W dosłownym znaczeniu, nie, to jest po estońsku, ale dlatego nie ma tłumaczenia po ukraińsku czy angielsku, bo to tam są inne słowa używane, ponieważ to jest moje indywidualne podejście, bo po ukraińsku to już mi jak personalne, a solo tutaj nie ma nic do powiedzenia, solo exhibition, dlatego po estońsku to jak w dosłownym tłumaczeniu to wystawa osobista, wystawa osobnika. To tak można przetłumaczyć, chociaż oczywiście używane było, to jest takie przestarzałe, takie dziadowstwo jak w Polsce. Nikt nie pisze wystawa indywidualna. Ja to tak...
A dziady
z wielką,
tak sobie...
wielką ironią to tak by, że to tak indywidualna, bo dlatego jest nie po nazwisku, tylko już po tytule wystawy, że takie indywidualne podejście, no powiedzmy do fotografii czy do sztuki. To no o tak, to chodziło, tak.
Pana sztuka, ale też takie życie w praktyce są rozpięte między w tej chwili Ukrainą, Polską i jednak ciągle Estonią.
Tak, absolutnie jestem obywatelem Estonii. To też tak to miało zaznaczyć jakby ten, chociaż jestem lwowiakiem, ale i właśnie w takim, tak, to rozpięciu, w takim zawieszeniu trochę też.
Jak prawidłowo to słowo wymówić?
Isikuneitus.
Wiedziałam.
Tak.
Bardzo dziękuję wobec tego za rozmowę i jestem pod wrażeniem. Gratuluję bardzo serdecznie.
Dziękuję. Zapraszam na wernisaż i w sobotę jest to moje oprowadzanie, ale będzie to rozmowa z kuratorem i z Dominikiem Kuryłkiem. Jakby mi się wydaje, że taka trójkąt rozmowa, oczywiście z publicznością też. Ułatwią mi, mam nadzieję, opowieść.
A pan trochę nam. Tak. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Marek Janczyk, kurator wystawy. Myślę, że ta intrygująca ekspozycja może być pewnym wyzwaniem dla widza. Jak możemy wobec tego widzów wesprzeć?
Ja myślę, że ta wystawa, tak jak każda wystawa, stanowi oczywiście wyzwanie dla widzów. Z jednej strony jest to wystawa prosta, wystawa pełna oczywistych znaczeń. Można odbierać dużą część tych fotografii w sposób bezpośredni, kierując się na przykład emocjami, na przykład upodobaniami. A więc przemawia do takiej, myślę, bardzo uniwersalnej sfery odbioru obrazów w ogóle.
Są kotki, są dzieci małe, to rzeczy, które lubimy na zdjęciach.
Tak, tak. Pojawiają się różne historie, można budować różne skojarzenia własne, oglądając po prostu fotografie. No ale to nie jest, rzecz jasna, zasadnicza treść tej wystawy, bo jej przesłanie można rozpatrywać w sposób o wiele bardziej złożony. Odnosi się ono zarówno do historii, jak i do potencjału współczesnych obrazów, które nas otaczają, które dominują w naszym świecie, które dotyczą naszej współczesności i dotyczą też tego, z czego zbudowana jest nasza tożsamość, dotyczą pamięci, dotyczą relacji międzyludzkich, dotyczą takich zagadnień jak granice pomiędzy historią, współczesnością, granice pomiędzy kulturami, pomiędzy narodami, a więc cały szereg takich problemów, w których no, jesteśmy stale zanurzeni, chcąc, nie chcąc. I myślę, że uświadomienie tego widzom jest dość proste. Uczyniliśmy to poprzez komentarze do wystawy, które są tutaj w przestrzeni. Czyli odwołujemy się, idąc za ideą artysty, do takiej refleksji nad szeroko pojmowanym życiem. Nad tym momentem, w którym sztuka, bo mówimy tutaj o fotografii sztuce, może być identyfikowana z rzeczywistością, może być identyfikowana z życiem człowieka, odnosząc się zarówno do tego, co jest radosne, śmieszne, co nieodgadnione, odnosząc się do tego, co jest dramatyczne, co budzi niepokój, lęk, odnosząc się do granicy poznania, do tego, w jaki sposób kumuluje się doświadczenie w naszym umyśle, no, odnosząc się wreszcie do pamięci i historii i wszystkich tych rzeczy, które są z tym związane, tych treści.
Mamy tu i różne techniki, i różnego rodzaju odbitki, i różne formaty, no właściwie mnogość światów, które jakoś współistnieją razem.
Zgadza się, dokładnie tak właśnie jest. Ta różnorodność, niejednolitość tworzy właśnie spójność. W taki paradoksalny sposób, taki, gdybyśmy się nad tym zastanowili, to moglibyśmy dojść do wniosku, że tak właśnie wygląda, oczywiście metaforycznie ujmowane, nasze życie. Składa się właśnie z powtórzeń, własnych odkryć, składa się z różnych, zupełnie czasem odmiennych, nieprzystających do siebie doświadczeń, sytuacji, zdarzeń. Tak właśnie jest i w tym kontekście no, jest to wystawa, która wpisuje się w taki no, nurt sztuki współczesnej, który no, ma już swoją historię, kilkudziesięciu lat przynajmniej. Takim istotnym etapem, który można w jej rozwoju można uznać tutaj postmodernizm jako odejście od dotychczasowych sztywnych praktyk właśnie takich programowania sztuki na rzecz właśnie zainteresowania dla pewnej ulotności, fragmentaryczności, łączenia pozornie nieprzystających do siebie estetyk, stylistyk czy treści, formatów sztuki. Przez dziesięciolecia te tendencje ulegały przemianom, ale i rozwojowi, zmieniając także fotografię i myślenie o niej. No, mamy tutaj przykłady, jeśli chodzi o naszą rodzimą twórczość polskich fotografów, no to przede wszystkim Jerzy Lewczyński, to może przynajmniej części z naszych...
Papież tego typu.
Tego typu fotografii, archeologię fotografii. Przy czym również tutaj trzeba podkreślić, że Lewczyński był takim fotografem życia. Można powiedzieć fotografem psychologiem, fotografem socjologiem. Oczywiście głównie tutaj mamy nazwisko Zofii Rydet, ale Lewczyński się interesował takimi zagadnieniami właśnie. Zainteresował się tym, w jaki sposób człowiek funkcjonuje, jakie są kryteria, które powodują, że funkcjonuje właśnie w taki sposób.
Komponent przypadkowy.
Jest bardzo istotny i tutaj również to mamy. Mamy te zdjęcia na wystawie, które są zdjęciami zupełnie no, na pierwszy rzut oka bez znaczenia. Przypadkowe ujęcia, pozbawione jakiejś treści. Dopiero kiedy podejmiemy dyskurs z tymi zdjęciami, bo to jest bardzo ważna rzecz. No, samo oglądanie tutaj, to nie jest wystawa operująca estetyką, taką czy inną, wysmakowaną, zaprogramowaną. To jest wystawa angażująca spojrzenie widza, przyciągająca wzrok widza, a jednocześnie poprzez swoją nieodgadnioność angażująca no, myślenie po prostu, wymuszająca.
Niemniej mamy tutaj bardzo ciekawy wątek, bo wystawa nie jest taką całkowicie jakby archeologiczną zabawą, czy takim konceptualnym gestem, bo artysta jednak pokazuje swoje własne zdjęcia. I tutaj wprowadza do tego świata, no właśnie się zastanawiam, jak nazwać ten z kolei komponent.
No, ja myślę, że to są fotograficzne refleksje nad rzeczywistością. To są sposoby użycia fotografii.
Ale mówi tu we własnym imieniu.
We własnym imieniu,
i
tak.
Jakby ta strategia się zmienia.
Tak, zmienia się ta strategia i to na tym też jest to właśnie bardzo interesujące i bardzo ważne. To jest bardzo ważny problem. Nie potrzeba tutaj oddzielać tych dwóch kwestii. One się spójnie i harmonijnie łączą ze sobą. Bo te poziomy doświadczenia fotograficznego, które prezentuje nam własnego doświadczenia, które prezentuje nam Andrii Bojarow, one z jednej strony świadczą o jego rozbudowanym warsztacie i potencjale artystycznym, a z drugiej strony no, są też takim metaforycznym manifestem na temat możliwości jakości fotografii jako medium, bo to są różnorodne motywy. To jest las w Finlandii, to jest Wiedeń i jego ulice ze sklepami. To są też ujęcia jakichś fragmentów chodników, prawda, czy ulic. To, co łączy wszystkie te ujęcia i te autorskie, i te, które są refotografiami, czy zapożyczeniami, to jest to, że one oddziałały, wyrażają tak czy inaczej wrażliwość artysty. I w jakimś, myślę, jego założeniu mają oddziaływać na wrażliwość widza. Mają no, w ten czy inny sposób pobudzać jego kompetencje poznawcze po prostu.
Tak, i może wbrew pozorom są też jakąś manifestacją wiary w fotografię, wielkiej wiary w fotografię, bo można powiedzieć, że trochę autor nie tyle fotografii kwestionuje, ile pokazuje ten bardzo fragmentaryczny obraz, jaki ona pozostawia po rzeczywistości. a jednak sam w to wchodzi i idzie tą drogą. Chwilę temu opowiadał o tym, jak ważna jest dla niego fotografia i bycie twórcą fotografii.
Tak, zdecydowanie.
Czyli z jednej strony jest jakaś taka fantastycznie zarządzana sprzeczność w tej wystawie.
Tak.
Taka intelektualnie pobudzająca.
Pobudzająca, tak, tak. Tak, myślę, że dokładnie tak właśnie jest, że ta fragmentaryczność w tym ujęciu nie jest wadą. Wręcz przeciwnie, staje się zaletą. Po pierwsze, jest łatwiej przyswajalna niż uniwersalność.
A która... To prawda, bo przyjemnie się bardzo to ogląda, prawda? To prawda.
A po drugie, no też łatwiej jest no, mimo wszystko się zidentyfikować z tego typu obrazami, które no, w dużej mierze robią wrażenie takich prywatnych rejestracji trochę, prawda? Nie ma tutaj tego dystansu, który wytwarza część takiej artystycznej produkcji, prawda? To jest też taka strategia, która myślę jest dobrze przemyślana przez Andrija.
O tak, nie mam wątpliwości. Bardzo dziękuję. Do kiedy tę wystawę będzie można oglądać?
Do 26 lipca. Zapraszamy serdecznie.
Andrij Bojarow w Krakowie. Wystawa o tytule, którego nie ośmielę się wymówić, ale gorąco ją Państwu polecam. Kuratorem tej ekspozycji w Krakowie jest Marek Janczyk, a na wystawę zapraszał także dyrektor Muzeum Fotografii w Krakowie, Marek Świca.